Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Out of the East Spices and the Medieval Imagination, książka Paula Friedmana, to historyczna analiza znaczenia przypraw w średniowiecznej Europie.
Autor, mediewista i historyk żywności, nie traktuje pieprzu, cynamonu, goździków czy imbiru wyłącznie jako towarów sprowadzanych z daleka.
Pokazuje je jako produkty obciążone wyobrażeniami o egzotycznym wschodzie, medycynie, bogactwie, religii i prestiżu społecznym.
Książka łączy historię handlu z historią kultury materialnej oraz idei. Jej zasadniczym pytaniem jest, dlaczego mieszkańcy Europy tak silnie pożądali smaków pochodzących z Azji i jak rozumieli ich wartość, mimo że często niewiele wiedzieli o miejscach ich pochodzenia?
Friedman bada źródła kulinarne, medyczne, religijne i literackie, aby odtworzyć średniowieczne sposoby myślenia o przyprawach.
Dzięki temu podważa proste wyjaśnienie, według którego służyły one jedynie maskowaniu zepsutego mięsa.
Przyprawy stają się tu soczewką, przez którą można zobaczyć powiązania między codziennym jedzeniem, globalnym handlem i europejską wyobraźnią. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, przyprawy jako wyobrażenie odległego i obfitego wschodu, jednym z najważniejszych tematów książki, jest związek między przyprawami a średniowiecznym obrazem wschodu.
Dla europejskich odbiorców pieprz, cynamon, goździki, gałka muszkatołowa i imbir przybywały z miejsc bardzo odległych, często znanych raczej z opowieści niż z bezpośredniego doświadczenia. Ich pochodzenie wiązano z Indiami, wyspami Oceanu Indyjskiego oraz szerzej pojmowanym Orientem.
Wiedza geograficzna mieszała się przy tym z legendami, religijnymi wyobrażeniami i relacjami podróżników.
Friedman wskazuje, że egzotyczność nie była ubocznym dodatkiem do wartości przypraw, lecz stanowiła część ich atrakcyjności. W średniowiecznej kulturze dalekie kraje mogły być przedstawiane jako obszary niezwykłej płodności i bogactwa, niemal graniczące z rajem.
Przyprawy, które nie rosły w Europie, materializowały to wyobrażenie. Ich aromat, rzadkość i droga handlowa pozwalały konsumentowi zetknąć się, choćby pośrednio, z odległym światem. Autor nie redukuje więc popytu do ekonomicznej kalkulacji. Pokazuje, że towary są pożądane także dlatego, iż niosą opowieść o swoim źródle. Ta perspektywa wyjaśnia, dlaczego przyprawy miały znaczenie większe niż zwykłe dodatki smakowe.
Buchni, medycynie i ceremoniale oznaczały kontakt z tym, co niedostępne, kosztowne i wyobrażone jako naturalnie obfite.
Książka analizuje zatem nie tylko przemieszczanie się produktów ze wschodu na zachód, ale również przemieszczanie się idei, fantazji i kulturowych hierarchii. Po drugie, smak, medycyna humoralna i średniowieczna logika diety. Friedman umieszcza użycie przypraw w ramach średniowiecznej wiedzy medycznej, zwłaszcza teorii humoralnej.
Dieta nie była wówczas oceniana tylko według smaku albo wartości odżywczej w nowoczesnym sensie.
Pokarmy przypisywano kategoriom takim jak ciepło, zimno, suchość i wilgoć, a właściwe jedzenie miało pomagać utrzymywać równowagę organizmu.
Przyprawy ceniono m.in. jako substancje rozgrzewające i wysuszające, które mogły wspierać trawienie lub równoważyć właściwości innych produktów.
To tło pozwala lepiej zrozumieć ich miejsce w kuchni. Łączenie mięsa, sosów i słodkich składników z pieprzem, imbirem albo cynamonem nie było przypadkową pogonią za intensywnością.
W wielu przypadkach odpowiadało ono ówczesnemu przekonaniu, że sposób przygotowania posiłku wpływa na jego działanie w ciele.
Granic między kucharzem, aptekarzem i znawcą diety nie były tak ostre jak obecnie. Przyprawy mogły należeć równocześnie do repertuaru kulinarnego i leczniczego.
Autor pomaga uniknąć anachronizmu, w którym średniowieczne smaki ocenia się wyłącznie według dzisiejszych preferencji.
Popularne przekonanie, że przyprawy przede wszystkim ukrywały smak nieświeżego mięsa, jest zbyt proste.
Kosztowne produkty nie musiały służyć maskowaniu niskiej jakości żywności, a ich użycie miało własne sensy smakowe, medyczne i społeczne.
Książka pokazuje, że dawne przepisy należy czytać razem z dawnymi teoriami ciała.
Dopiero wtedy widoczna staje się racjonalność praktyk, które współczesnemu odbiorcy mogą wydawać się zaskakujące. Po trzecie, luksus, dostępność i społeczny język przypraw. Książka analizuje przyprawy jako dobra luksusowe, ale zarazem przestrzega przed obrazem, w którym były one całkowicie niedostępne poza dworem i najwyższą arystokracją. Ich ceni, jakość, pochodzenie i formy użycia różniły się znacząco. Pieprz mógł pojawiać się w szerszym obiegu niż rzadsze oraz droższe aromaty, natomiast szczególnie kosztowne przyprawy pozostawały wyraźnym znakiem zamożności.
Friedman wykorzystuje tę różnicę, aby pokazać, że luksus nie oznacza po prostu absolutnej rzadkości.
Jest raczej sposobem zaznaczania pozycji przez wybór, ilość, okazję i oprawę konsumpcji.
Wystawne uczty, święta i dary były sytuacjami, w których przyprawy nabierały szczególnej widoczności.
Ich obecność komunikowała możliwości gospodarza, jego znajomość dobrego obyczaju oraz uczestnictwo w szerokich sieciach wymiany. Aromatyczne sosy, słodko-korzenne potrawy i przyprawione napoje mogły tworzyć wrażenie obfitości, nawet jeśli nie każdy składnik był jednakowo kosztowny. Wartość była więc społecznie odgrywana, a nie tylko zapisana w cenie rynkowej. Jednocześnie autor nie przedstawia średniowiecznej Europy jako społeczeństwa o nieruchomych granicach smakowych.
Handel umożliwiał stopniowe rozpowszechnianie pewnych produktów, a naśladowanie elit mogło wpływać na aspiracje innych grup.
Analiza przypraw odsłania mechanizm, w którym konsumenci używają żywności do wyrażania różnicy, lecz także do uczestniczenia w cenionym stylu życia.
To ważne uzupełnienie historii handlu, ponieważ pokazuje, co importowane towary znaczyły dla ludzi, którzy je kupowali, podawali i spożywali.
Po czwarte, szlaki handlowe i pośrednicy między Azją a Europą. Przyprawy pozwalają Friedmanowi opisać średniowieczny handel jako rozległy, wieloetapowy system połączeń.
Produkty uprawiane w Azji docierały do Europy poprzez sieci kupców, transport morski i lądowy oraz kolejne centra wymiany.
Nie był to prosty ruch od producenta do europejskiego stołu. Towary przechodziły przez ręce licznych pośredników, a ich cena i symboliczna wartość rosły wraz z dystansem, ryzykiem oraz trudnością zaopatrzenia.
W tej perspektywie szczególne znaczenie mają kontakty Europy z regionem śródziemnomorskim i światem islamskim. Przepływ przypraw zależał od współpracy, konkurencji oraz wiedzy handlowej, której europejscy konsumenci zwykle nie widzieli. Książka przypomina zatem, że średniowieczna Europa nie była kulturowo ani gospodarczo odizolowana.
Jej stoły, praktyki medyczne i język luksusu były współtworzone przez wymianę z obszarami położonymi daleko poza jej granicami.
Friedman nie sprowadza jednak historii przypraw do zapowiedzi późniejszego europejskiego kolonializmu. Dla okresu średniowiecznego ważniejsze jest zrozumienie zależności od istniejących sieci handlowych i od wyspecjalizowanych pośredników.
Europejczycy pragnęli przypraw, lecz nie kontrolowali ani miejsc ich produkcji, ani wszystkich dróg dostaw.
To napięcie między popytem a ograniczoną kontrolą pomaga wyjaśnić trwałą fascynację wschodem oraz późniejsze dążenia do znalezienia bezpośrednich tras morskich.
Handel jest tu zarazem rzeczywistością gospodarczą i źródłem wyobrażeń o świecie.
Na koniec, dlaczego mit o przyprawach maskujących zepsute mięso jest niewystarczający?
Jednym z najbardziej użytecznych efektów książki jest zakwestionowanie popularnego mitu, że średniowieczni Europejczycy intensywnie przyprawiali potrawy przede wszystkim po to,
by ukryć smak zepsutego mięsa. Friedman pokazuje, że takie wyjaśnienie nie odpowiada dobrze ani ekonomii przypraw, ani średniowiecznym sposobom gotowania. Produkty sprowadzane z daleka były cenne, więc ich używanie jako taniego środka ratunkowego dla żywności niskiej jakości byłoby mało przekonujące.
Ponadto mięso można było konserwować innymi metodami, a dostęp do świeżych produktów różnił się zależnie od miejsca, pory roku i statusu społecznego.
Autor proponuje bardziej złożone spojrzenie. Przyprawy dawały pożądany smak i zapach, wpisywały potrawy w zasady dietetyczne, podkreślały uroczysty charakter stołu oraz wyrażały zamożność. Ich rola była więc wielofunkcyjna. Współczesny odbiorca może uznać część dawnych połączeń smakowych za intensywną, lecz nie oznacza to, że były one pomyślane jako przykrycie niedostatków.
Były elementem świadomej estetyki kulinarnej, odmiennej od obecnych norm kuchni europejskiej. Korekta tego mitu ma znaczenie szersze niż sama historia jedzenia. Uczy ostrożności wobec obrazów średniowiecza jako epoki brudu, niedoboru i braku kompetencji.
Friedman nie idealizuje przeszłości, ale pokazuje potrzebę interpretowania jej według kategorii właściwych dla jej mieszkańców. Dzięki przyprawom można zobaczyć, jak łatwo atrakcyjna, prosta anegdota zastępuje historyczne wyjaśnienie oparte na handlu, smaku, wiedzy medycznej i społecznych praktykach konsumpcji. Podsumowując, Art of the East warto polecić czytelnikom historii średniowiecza, historii żywności, handlu i kultury materialnej, a także osobom zainteresowanym tym, jak codzienne produkty mogą odsłaniać szerokie procesy historyczne. Książka będzie szczególnie użyteczna dla tych, którzy chcą wyjść poza historię polityczną i zobaczyć średniowieczną Europę w relacji z Azją, basenem Morza Śródziemnego i światem islamskim. Nie jest to poradnik kulinarny ani wyłącznie kronika szlaków handlowych. Jej wartość polega na zestawieniu gospodarczej drogi towarów z ich miejscem w wyobraźni, medycynie i hierarchii społecznej. Czytelnik zyskuje przede wszystkim narzędzie do krytycznego myślenia o jedzeniu. Przyprawy przestają być dekoracyjnym szczegółem dawnych uczt, a stają się dowodem na to, że smak ma historię i że konsumpcja wyraża ideę o ciele, bogactwie, obcości oraz prestiżu. Autor wyjaśnia też, dlaczego proste twierdzenia o średniowiecznej kuchni, zwłaszcza mit o maskowaniu zepsutego mięsa, nie wystarczają do opisu przeszłości. Na tle wielu książek o przyprawach, które koncentrują się na odkryciach geograficznych, imperiach i późniejszej globalizacji, praca Friedmana wyróżnia się skupieniem na średniowiecznym doświadczeniu kulturowym. Łączy analizę źródeł z przystępną interpretacją, nie gubiąc ani materialności towaru, ani symbolicznych znaczeń. To wartościowa lektura dla każdego, kto chce rozumieć, dlaczego odległe aromaty stały się tak ważne dla europejskiego świata przed nowożytnością. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Paul Friedman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.